Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i to będzie kolejny przegląd newsów, akurat po weekendzie i po tym wszystkim, co się działo w poprzednim weekendzie, warto będzie sobie podsumować te mniejsze newsy, o których nie wspominaliśmy, no bo wiadomo, w zeszłym tygodniu Michael Keaton, temat numer jeden, była też śmierć Joela Schumachera, którą też w pewnym stopniu uhonorujemy w jakimś kolejnym materiale, ale było też parę innych informacji, o których sobie tutaj pomówimy i na początek mały update tutaj z mojej strony, bo mówiliśmy o tych wynikach VOD, o tym, jakie filmy się sprzedają i tak dalej, wspominałem o tym między innymi, że na przykład nie mamy żadnych informacji na temat tego, jak sprzedał się film Scoob. Notabene widziałem ten film w ten weekend i jest kurwa okropny, nie polecam go absolutnie nikomu, aż mi wypadło z ręki. To jest po prostu Dark Universe, tylko że robione w animowany sposób. Po prostu wyjebali do tej kreskówki absolutnie wszystko, co się tylko dało, łącznie z superbohaterami i tym Blue Falconem. Tak kompletnie bez ładu i składu, że to jest aż przykro się to ogląda. Poza tym tak suka cierpi na tę rzecz, która pewnie dzieciakom nie przeszkadza, ale starym dziadom takim jak ja już tak. Znaczy, ta animacja ma takie ADHD. Tam się po prostu dzieje 30 rzeczy naraz na ekranie, że nie jesteś w stanie po prostu, wiesz, nie masz tej chwili oddechu, że wiesz, nie wiem, bohaterowie stoją po prostu w miejscu, nie, zawsze coś się dzieje po prostu, zawsze coś biega, coś spada, ktoś kogoś goni i po prostu byłem taki zmęczony po tym wszystkim, że stwierdziłem, dobra, to obejrzenie Uki Charlie'ego, te ostatnie, bo kurde jeszcze gorzej, więc okay. to było straszne i dokładnie ten film cierpiał na to samo, co Scooby. Także to tak swoją drogą, ale co jest też ciekawe związane z tym filmem, to że no właśnie mówiło się o tym, że najprawdopodobniej ten film będzie miał jeszcze lepsze wyniki niż na przykład Trolls World Tour przez to, że był dłużej na tych pierwszych miejscach, że ponoć no szacowano tak, że te wyniki były jeszcze wyższe. Natomiast z tego co Variety, czy Variety na pewno, czy może Deadline, nie pamiętam, w każdym razie w któryś z tych serwisów podawał, Deadline, podawał, że ostatecznie w połowie czerwca, czyli jakiś czas temu, w połowie czerwca, czyli miesiąc po wyjściu tego filmu na VOD, według tej wyliczeń Deadline, wynik Scooba jest mniejszy niż wynik World Tour o jakieś 35-40%. Oczywiście te wyniki nie są dokładne, możemy ufać ich ekspertom, możemy nie, ale ponoć jest to mniej aniżeli Trolls World Tour. Jeśli faktycznie tak to by wyglądało, to jak myślisz, czego to jest przyczyną, biorąc pod uwagę, że no to nie jest sequel i marka jest w teorii bardziej popularna, czy tylko kwestia, nie wiem, mniejszej kampanii, czy może tego, że Trolls World Tour było pierwsze?
Szczerze mówiąc, jesteśmy na takim etapie rynku i w takiej sytuacji, że szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ja na tym etapie nawet nie potrafiłbym znaleźć jednego czy kilku konkretnych argumentów, dlatego że nie mam z czym tego porównać. Jakby to nie jest tak, że mogę powiedzieć, że okej, popatrzcie na to, jak było to rok temu, kiedy inne z firmy VOD, które no, nie mamy takich danych, tak? Wydaje mi się, że dopiero jak się trochę sytuacja uspokoi, jakby jak ludzie spojrzą na... Przede wszystkim jak zobaczymy też... O wiem, dobrym sprawdzianem będzie to, jak ludzie do kin wrócą i wtedy zobaczymy, jak stoją kina w stosunku do VOD przy restrykcjach i tak dalej. Na tą chwilę ja nawet nie odważyłbym się rzucać jakichś pojedynczych argumentów, bo po prostu... No mówię, potrzebujesz, żeby wysnuć jakieś teorie, potrzebujesz jakiejś bazy, jakichś przykładów, a ich po prostu nie mamy.
Jakby sytuacja na tyle się zmieniała z tygodnia na tydzień, że w sumie film, który mógł wyjść tydzień później, już na przykład korzystam na tym, że sytuacja w kraju wygląda trochę inaczej, na przykład tak, kwarantana była luźniejsza, nie? Już więcej osób wychodziło na przykład na zewnątrz i nie obawiało się, nie wiem, kontaktu ze znajomymi, tak jak w przypadku tego, kiedy wychodził Trolls World Tour na przykład, nie? Więc natomiast ciekawe, czy Warner jest generalnie zadowolony tutaj z tego wyniku, czy liczą, czy no przy tych okolicznościach oczywiście, nie? Bo i czy będą coś dalej z tym kontynuować, no bo film otwiera, nie wiem, setkę furtek na sequele i rozbudowę tego świata, no ale pytanie, czy nie skończy się tak jak z Dark Universe, że film był tylko furtką do czegoś, a nie było ścian wokół tej furtki, absolutnie żadnych. Jeszcze mała krótka informacja odnośnie tutaj Box Office. Wspominaliśmy też, że ostatnio numerem jeden na liście Box Office, to nie znaczy, że najlepiej oglądanym filmem w USA, ale numerem jeden, był film Fallout, czyli no taki mały horror, który opowiadał o influencerze, który przeprowadza się na chwilę do takiego znawiedzonego domu, żeby wiadomo, uzyskać więcej więcej wyświetleń. No i ten film, z racji tego, że no, trafi na to pierwsze miejsce i jak się okazuje, został widziany przez całkiem sporą grupę ludzi, doczeka się na przykład dystrybucji międzynarodowej w tym momencie, gdzie wiadomo, że przy, powiedzmy, normalnej sytuacji, no nie mógłby za bardzo na to liczyć, bo tych horrorów byłoby dużo więcej, więc mamy kolejną rzecz, która powiedzmy wygrała tutaj na tych okolicznościach, cokolwiek, nie?
Już mówiliśmy o tym, jak to działało, jak ten film został spopularyzowany, więc ja dalej jestem pod wrażeniem tego, jak okazja nie czyni w tym wypadku złodzieja, a bardziej przedsiębiorcę, tudzież tytana rynku nawet.
No dobra, to jak już jesteśmy właśnie przy premierach, datach i tak dalej, no to odhaczmy sobie temat przesuwanych premier, co też jest standardem już od jakiegoś czasu. Tym razem no, to nie są informacje podawane tutaj z grobowymi minami, no bo nie mówimy o przesunięciach o cały nie wiem, pół roku czy rok, tylko o no, tych mniejszych przesunięciach, ale kto wie, czy za tym nie będzie stało być może, no, czy nie będą za to stały gorsze informacje, no i sobie do tego przejdziemy, bo tak. Może zacznijmy od tego, co jest świeższe, mianowicie Disney ogłosił, że przesuwa premierę Mulan. Co prawda niedużo, no bo z tego 24 lipca, zdaje się, była premiera pierwotnie, zostaje przesunięty na 21 sierpnia. Natomiast, no wiadomo, z czym to jest związane, z tym, że oczywiście te, powiedzmy, restrykcje w USA, no nie zostały jeszcze zredukowane. No i ta Mulan sobie siedziała w zasadzie na tym terminie bardzo długo, bez żadnych informacji na temat tego, że zostanie przeniesiona, mimo że Disney już zdążył przesuwać inne premiery. Zastanawialiśmy, jak z tym będzie, no ale no, myślę, że wszyscy się spodziewali, że prędzej czy później ta data się zmieni, ale no nie bardzo. Widać, że tutaj będą celowali troszkę w tę grupę ludzi, która już trafi do kin, być może po Tenet, i będzie chciała zostać w tych kinach. Może to nie jest najbardziej zbyt fortunne sformułowanie, no ale wiadomo, o co chodzi. A przy okazji też oczywiście nie wspominaliśmy o tym, tylko chyba na live streamie, że Tenet również został przesunięty w tym momencie na... 31... Słucham?
Dwa tygodnie, jak
robię. Tak, tak. Z lipca na 12 chyba, zdaje się, sierpnia, nie? Więc no, sierpień w tym momencie wygląda na ten miesiąc faktycznie, gdzie już jakieś większe premiery będą, no, miały miejsce. Natomiast jeszcze może od razu o tym wspomnę. No, sytuacja generalnie w Kalifornii nie wygląda zbyt optymistycznie, nie? W Kalifornii, czyli tam, gdzie jest Los Angeles, tam, gdzie są te duże ośrodki, gdzie jest masa kin generalnie, nie? I przy okazji też publika na tyle bogata, że do tych kin sobie często chodzi. Bo już zdaje się, że gubernator Kalifornii, o ile dobrze pamiętam, wspominał o tym, że no, sytuacja nie wygląda najlepiej w tym momencie, rozważają z powrotem wprowadzenie tego stay at home order, tak? Że, no, generalnie zalecenia, żeby ludzie pozostawali w domu. W tym momencie generalnie no, wzrost przypadków zarażeń COVID-19 jest tak duży, że muszą to rozważyć. Więc no, sytuacja jest dynamiczna, będzie się pewnie zmieniać w najbliższym czasie, co pewnie już jest za późno, żeby to wpłynęło jakoś znacząco na premier tych filmów, ale kto wiecznie wpłynie na no znowu kolejne, nie? Chyba, że no faktycznie to się posunie tak bardzo, że wytwórnie będą musiały to wziąć pod uwagę. Natomiast no, ja osobiście uważam, że w tym momencie premier Tenet czy Mulan pewnie już nie zmienią miejsca, chyba, że to się rozniesie na większą część Stanów. Ale kto wie, czy to nie wpłynie znowu na terminy tych filmów, nie wiem, z września czy października.
Ja bym nie mówił hop. Jeżeli oni są gotowi przesuwać o dwa tygodnie, to ja nie zdziwię się, jeżeli to znowu zacznie uciekać, że tak powiem. Znowu troszeczkę przesuniemy. Nie spodziewam się, żeby Tenet czy Mulan nagle przeskoczyła na 2021 czy coś w tym rodzaju, ale jeżeli ja nie będę osobą wyjątkowo zdziwioną, jeżeli za dwa tygodnie dowiemy się, że Tenet jest przesunięty o kolejne dwa tygodnie. I Mulan wtedy też przesunięta o ileś tam. No sytuacja wygląda w ten sposób i często o tym to podkreślamy, że ludziom znudziła się epidemia. Po prostu się znudziła. Jeszcze w Polsce to widać w ogóle, tak, wybory, wszyscy wyborcy, tłumy stoją tutaj u jednego, drugiego kandydata, wszyscy się obściskują, po prostu są blisko siebie. Generalnie epidemia zniknęła. Pomimo tego, że w niektórych miejscach jest ten nakaz, żeby coś tam robić, to ludzie tak długo, jak nie dostaną za to mandatu, to tego nie zrobią. I w Stanach jest podobnie. I co się dowiadujemy? No, że mamy tam rekordowe wzrosty zachorowań w wielu Stanach. To nie jest tak, że to nagle się rozpłynie. W tym momencie jest tak naprawdę mniej bezpiecznie niż było, kiedy były restrykcje, właśnie dlatego, że ich nie ma. Właśnie dlatego, że jeżeli popatrzymy na to, kiedy wychodziliśmy na zewnątrz zaraz po tym, kiedy restrykcje wprowadzono, to te maski, odległość od siebie, do sklepu jedna osoba, dwa koszyki czy coś w tym rodzaju, nie więcej. I było tego naprawdę dużo. W tym momencie no, ludzie mają na to wywalone. Jeżeli ludzie mają na to wywalone, to zagrożenie rośnie. Jeżeli zagrożenie rośnie, a nie mamy nic nowego, nie mamy żadnej ochrony dodatkowej, która by nas jakoś chroniła przed tym, to jest jeszcze zagrożenie staje się poważniejsze, a nie lżejsze. I Stany tego doświadczają. Widzimy to właśnie na przykładzie no kin. Kina już są gotowe, w Polsce będziemy mieli już lada chwila otwarcie, tak? 3 lipca mają być pierwsze otwarcie kin. Ale okej, okay, powiedzmy, że dalej nie chcąc, że tak powiem, zrujnować biznesu, czy te kina zostaną otwarte, nikt nie będzie ich na nowo zamykał, ale jednocześnie może wprowadzą na przykład jeszcze większe obostrzenia. Na przykład 1/3 sali, albo 1/4 sali, albo w ogóle coś jeszcze innego. Do tego stopnia, że nikomu nie będzie się opłacało wypuszczać nowych filmów do kin. Że to po prostu już w ogóle nie będzie się kalkulowało. Więc widząc, co się dzieje i widząc, że ludzie dalej mają na to wywalone i ja nie wiem, co musi się stać, żeby faktycznie po raz kolejny wróciła ta mentalność. Wydaje mi się, że to jest mało realne, chyba że po prostu nagle media nagłośnią znowu szpitale pełne i umierających ludzi i może wtedy, to jakoś nie wyobrażam sobie, żeby nagle miało stać się lepiej. A jak nie stanie się lepiej, to tak, wierzę, że może znowu wrócić w Kalifornii stay at home, wierzę, że znowu może do tego dojść i absolutnie wierzę w to, że Warner znowu przesunie się o 2 tygodnie i Disney znowu przesunie się o 2 tygodnie. I będą tak badać, bo na tym etapie już nie mają nic do stracenia. Na tym etapie mogą przesuwać się o 2 tygodnie non-stop i ludzie będą to widzieć i będą to rozumieć. Wiesz, widzimy inne przesunięcia, cały czas zastanawiam się, co z New Mutants, ale widzimy inne przesunięcia nawet w branży gier, która jest jakby już dużo mniej podatna na to i jak będzie, w którym znowu odsunięto Cyberpunka, wydaje mi się, że nikt nie był zaskoczony. To było takie na zasadzie już bardziej wiele osób, które czeka na tą grę, czekało, kiedy ogłoszą przesunięcie, niż coś więcej, no, bo trzeba mieć na uwadze, że jakby wielu programistów może pracować z domu, ale dzisiaj całą masę rzeczy w grach robi się motion capture, tak? Potrzebujesz tych aktorów jednak w studiu, potrzebujesz reżysera, potrzebujesz oświetlenie, potrzebujesz całą masę, jednak całą tą ekipę nawet zredukowaną do niezbędnego minimum, ale potrzebujesz ich na miejscu, więc to też może opóźniać, nie wiem, Baldur's Gate na przykład zostało opóźnione na pewno przez to. Więc widząc te wszystkie w tym momencie już takie drobne kroczki, już nie radykalne, dobra, spieprzamy na następny rok, ja nie byłbym tak optymistyczny, że ta data już pozostanie.
No dobra, słuchajcie, to przechodzimy dalej. Wspominaliśmy a propos robienia update'ów względem poprzednich, powiedzmy, odcinków czy poprzednich naszych materiałów. Wspominaliśmy jakiś czas temu także o, no właśnie, Michaelu Keatonie. Mieliśmy cały materiał na ten temat, znaczy to był livestream, ale oczywiście gadaliśmy i o newsie, i o rozmaitych spekulacjach. Jak temat wróci, powiedzmy, dostaniemy jakieś kolejne konkretne informacje, no to pewnie sobie jeszcze o tym pomówimy. Ale w międzyczasie Jeremy Conrad, jeden z popularniejszych skuperów, podrzucił nam osobiście, generalnie internetowi, parę kwestii, które tutaj no, tego newsa dotyczą, powiedzmy. I pierwsza rzecz jest taka, że ponoć Warner ma plan, jeśli oczywiście rozmowy między Michaelem Keatonem a Warnerem nie dojdą do skutku, bo oficjalna informacja, znaczy ta informacja, oficjalny raport, powiedzmy, który był postowany praktycznie przez wszystkie większe serwisy, mówi o tym, że trwają rozmowy. I no, myślę, że pewnie małe są szanse na to, że one nie dojdą do skutku, ale zawsze są, nie? No bo trudno sobie wyobrazić, że Michael Keaton stwierdził, nie chcę tego czeku, powiedzmy, dostawać regularnie przy każdym większym filmie DC, ani grać tej ikonicznej roli, która zbudzi mi śmiertelność w popkulturze. Więc powiedzmy, że jeśli ten powiedzmy, nie dogadaliby się względem kontraktu, to no, Warner ma plan B, którym jest, no znowu, aktor, który już tego Batmana grał, który miałby się pojawić w roli tego starszego Batmana mentora, który zastąpi de facto, przynajmniej tak pisze o tym Conrad bardzo jednoznacznie, że on ma zastąpić generalnie Afflecka w DCU, w tym świecie, który widzieliśmy do tej pory. No oczywiście, co zostanie, powiedzmy, w jakiś sposób wprowadzone w filmie Flash, czy Flashpoint, jakkolwiek to się będzie nazywało. No i tym aktorem nie jest Ben Affleck, jak tutaj wielu fanów by oczekiwało i już widziałem masę plotek o tym, że to już prawie pewne, że Ben Affleck na pewno wróci i tak dalej. My nawet gadaliśmy o tym, że pewnie wróci, ale raczej jako cameo, nie jako tutaj pełnoprawna postać, która i aktor, który miałby się wiązać.
Nie jest dobry czas i Affleck zdaje sobie na pewno z tego sprawę, żeby miał wracać do grania.
No to nie jest na pewno, tak, biorąc pod uwagę, że gość bardziej wychodzi na prostą, coraz lepiej mu generalnie to idzie, trudno, że miał w tym momencie wracać do sytuacji, która go jednak no, mocno wyeksploatowała, nie? W każdym razie tym aktorem nie jest właśnie Ben Affleck, ale ponoć Michael Bay. Christian Bale, ale Michael Bay.
No tak, okej, okay, to zostaje i tak, błagam. Zróbmy to, żałuję, że nie ma Radka, ale ja bym chciał teraz poświęcić 5 minut rozmowy na to, co mi się stało, gdyby Michael Bay zagrał Batmana. Nie, dobra. Tak,
jeśli jest coś, czego chciałbym bardziej niż Michaela Keatona jako mentora Batmana.
Tak, błagam, Michael Bay jako Batman to jest moje marzenie. Ja już wtedy niczego nie potrzebuję. Ja już wtedy mogę, wiesz, MCU można zamknąć, wszystko można zamknąć. Proszę was, Michael Bay. Batmanem.
Ale wyobrażasz sobie, jak wbija Michael Bay i po prostu, wiesz, idzie, kamerę go pokazuje od dołu, u góry lecą odrzutowce, z tyłu opoczy amerykańska flaga i są wybuchy i tancerki.
Są wybuchy i ta kamera, wiesz, właśnie tak, wiesz, no, wiesz, bebejowska koniecznie. I idzie Batman, tak, błagam. On niech tak nagle, a wyobraź sobie nagle znikąd, Bay wyreżyseruje i zagra główną rolę i takie...
Kurde, skąd mi nie Michael Bay do głowy? Nie czaję zupełnie, ale okej.
Okay. Ja myślę, że po prostu marzysz o tym, jak wszyscy... Chciałbyś to zobaczyć po prostu.
No, albo ten upał, ale pewnie to pierwsze. Okej, dobra, to wróćmy do tego mniej ciekawego uniwersum naszego.
Przepraszam, ale cokolwiek powiesz w tym momencie, cokolwiek zaproponujecie, to już nic ja... To już nie będzie to samo. To będzie niestety trochę zerwnąłeś tego newsa, bo zamiast się ekscytować, bo o nim dyskutować... To już na tym etapie wypadnie blado, przepraszam, no ale...
No to prawda, natomiast, okej, okay, dobra, słuchajcie, planem B jest Christian Bale. I to nam mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, że jeśli w ogóle biorą to pod uwagę, to zakładają, że większa jest szansa, żeby ściągnąć Christiana Bale'a bez Nolana, nie? Na pokładzie. Aktora, który już grał w trzech filmach i pewnie, jeśli ktoś ma dosyć grania Batmana, to pewnie Christian Bale. I najwyraźniej widzą większe szanse w ściągnięciu Christiana Bale'a na znowu na, wiesz, kontrakcie na ileś tam filmów, niż tego Bena Afflecka, którego tutaj fani cały czas przytaczają, nie?
Ma to sens.
No, ale druga rzecz jest taka, że najwyraźniej są bardzo tutaj nastawieni, bardzo zafiksowani na tym, żeby to faktycznie był jakiś Batman, który już był w tym uniwersum. Co jest, myślę, bardzo interesujące, bo dużo łatwiej byłoby po prostu, no dobra, no to jak nie uda się z Keatonem, to weźmy jakiegoś innego fajnego aktora, kogoś bardzo charakterystycznego, który by nadawałby się na starszego Batmana. Aczkolwiek ja mam jeszcze plan C, a może Josh Clooney? Josh Clooney był Batmanem.
Ja właśnie chciałbym bardzo. Ja uważam, że bardziej bym chciał Clooneya niż Bale'a, szczerze mówiąc. Ale ogólnie ma to sens, ta cała jakby, i podoba mi się to, że jest taki plan B, jeżeli jest taki plan B, bo to pokazuje, że jest plan. Że faktycznie jest plan, że chcemy wziąć Batmana, który był gdzieś w uniwersum, multiversum teraz, nazwijmy to DC, i on ma pełnić ważną rolę. Oczywiście, scenariusz musiałby być zupełnie inaczej napisany, gdyby to był Batman Bertona i byłby to Keaton i miałby się z nim spotkać i miał być to dalej ten sam Batman, więc jakby wyglądał teraz świat bertonowski po iluś tam latach, jakby to się zmieniło, a zupełnie inaczej nolanowski, ale cały czas ten szkielet fabularny pozostaje bez zmian w tym momencie. I jeśli oni rozpatrują to na zasadzie, okej, okay, musimy mieć dawnego Batmana, będziemy potem kombinować w którą stronę, ale to jest numer jeden, to mi to świadczy o jakimś zdecydowaniu, o jakiejś podbudowie fabularnej, o tym, że chcą osiągnąć coś konkretnego. I dlatego, czy wolałbym Keatona? Oczywiście, że wolałbym Keatona. I mam nadzieję, że te rozmowy dojdą do skutku, ale jakby sama idea tego, że gdzieś tam oni kombinują z tym... jest jak najbardziej słuszna i jeśli chodzi o Christiana Bale'a, no tak, był zmęczony na pewno graniem Batmana, po graniu Batmana, ale czasy się zmieniły. Trochę odsapnął, trochę odpoczął, kto wie, może by chciał wrócić. Mało tego, jeżeli ktoś widział wywiady z Bale'em, to czego Bale najbardziej nienawidził w graniu Batmana? Nienawidził pierdolonej peleryny. Dzisiaj wszystkie peleryny robi się CGI, żeby ci aktorzy się o nie nie potykali. On się w to gówno zaplątywał, po prostu potykał się o to, no bo Nolan robił normalną pelerynę, w której on chodził. Dzisiaj markery się zaznacza, gdzie jest przyczepiona peleryna i potem się pelerynę dodaje spokojnie komputerowo. Więc jeden najgorsza nemesis Bale'a jakby zostaje usunięta. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no facet chce grać teraz u Waititiego tak w torze. Widzimy, że to nie jest tak, że kino superbohaterskie mu kompletnie zbrzydło. I kto wie, jeżeli byłby dla niego ciekawy pomysł, może. Aczkolwiek, tak jak wspomniałeś, ja, jeśli Keaton by nie wypalił na drugim miejscu George Clooney jako starszy Batman, murem bym za tym stanął.
Ja bym tak w ogóle, już pomijając w ogóle tą kwestię, czy w tej roli by Batman Clooney się sprawdził, czy nie, ale ja bym chętnie zobaczył taki właśnie powrót po latach do tego świata i pokazać, wiesz, faktycznie założyć, że okej, w tym uniwersum Batman wyglądał w ten sposób, tak, że to zawsze było to takie dziwne, nie bardzo nierealistyczne uniwersum rodem z filmów z Adamem Smithem, z Adamem Westem, okej, okay. Dzisiaj już cały odcinek pewnie tak będzie, w każdym razie i pokazać po prostu, wiesz, ten świat po iluś tam latach, co tam się wydarzyło w międzyczasie, nie, i na przykład pokazać, że teraz to wygląda kompletnie inaczej, nie wiem, jakiś wasteland po prostu, ale wciąż widać te takie, wiesz, pozostałości po tym świecie. Albo że poszło w jakąś inną stronę. Ja mam wrażenie, że tam jest tyle możliwości, żeby się z tym pobawić, że fajnie jakby kiedyś ktoś do tego wrócił. Natomiast pewnie sam George Clooney nie jest przekonany do tego pomysłu, ale no nie wiem, może
właśnie
może kiedyś...
jeśli chodzi o George'a Clooney'a, no to jest taka różnica, że u niego nie widać, żeby się jakoś mocno za akcyjniaki zabierał i żeby gdzieś tam miał to otwarte. Wiadomo, duże pieniądze otworzą wiele drzwi, aczkolwiek, no tak jak mówię, no Keaton jest teraz na gorąco w akcyjniakach, tu Vulture, nawet w Morbiusie, tak? Natomiast, no mówię, Bale zrobił sobie odpoczynek, ale tak będzie teraz w Thor Love and Thunder, więc tutaj widziałbym większe szanse niż tam, no, ale ja bym zobaczył bardzo chętnie.
To jeszcze jak mówimy o tym, no to dwie inne informacje. Pierwsza to jest plotka i nawet Konrad pisze o tym, że to jest plotka, że kostium Michaela Keatona ma być inspirowanym kostiumem z Kingdom Come. Whatever, może być inspirowanym czymkolwiek, szczerze mówiąc. Natomiast druga rzecz jest taka, a propos kostiumu, no że właśnie to na, no, z tego, co mówią informatorzy Konrada, że to na pewno będzie, że Michael Keaton występuje, jeśli wystąpi w Flashu, no to wystąpi jako Batman. Nie tylko jako Bruce Wayne, gdzieś tam jako, wiesz, postać, ale jako Batman faktycznie w kostiumie i będzie to ta postać, którą no, spodziewamy się, że miałby zagrać. I on w ogóle tak patrząc po tym, jak Konrad pisze o tych informacjach, no to za każdym razem pojawia się ten motyw, że Michael Keaton miałby zastąpić tutaj Bena Afflecka jako właśnie tego starszego Batmana w DCEU. Co jakby troszkę też, wiadomo, no coś tam się zadzieje w tym filmie o Flashu, co sprawi, że jeden Batman zabije miejsce drugiego, whatever, zobaczymy. Natomiast jakiś czas temu pamiętam, cały czas trwała ta dyskusja, no ale jakim cudem, nie wiem, Robert Pattinson miałby się pojawić jako Batman teraz, kiedy on będzie młodszy i tak dalej, i ten Batman będzie starszy. Najwyraźniej
się
trzymają
się...
No i tak, no swoją drogą, ale widać, że najwyraźniej trzymają się tego pomysłu, że Batman ma być starszy i bardziej doświadczony i mało tego, ma być teraz nawet bardziej doświadczony i bardziej stary niż był do tej pory. Co też mi się podoba, bo wygląda na to, że ktoś ma faktycznie pomysł na to, że ten Batman
tak,
ma być taki, nie?
To tak wygląda, niby bez żadnego wycofywania się, a jednocześnie wiem, że wiele osób odrzuci to od filmów Reevesa, bo od razu sobie pomyśli, bez uniwersum, wiadomo, jak Marvel nas wychował przez ostatnie 10 lat. Tam. Mnie to bardziej nakręca na te filmy, bo to oznacza, że można zrobić tam wszystko. Chcesz, żeby na końcu jego trylogii, jaką on tam planuje, Batman zginął? Proszę bardzo. Chcesz, żeby Batman, nie wiem, żeby inny przeciwnik zginął? A może, żeby ktoś znalazł odkupienie? A może, żeby coś jeszcze potoczyło się w inny sposób? Masz wolną rękę i myślę, że oni będą w ten sposób kombinować na zasadzie, wiesz, mamy tu multiversum. Jeżeli trzeba będzie, to po trzecim filmie, skoro nawet rozważają Bale'a, gdzie wiadomo, że było to zrobione w bardzo zamkniętym i ciasnej przestrzeni, bez opcji jakiegoś tam dodawania, wiesz, w świecie Nolana Superman nie mógłby istnieć na przykład, ale teraz skoro mówimy o tym, że możemy się tym pobawić, to czemu nie? Więc z wszystkim tym można zrobić, co chcesz. Natomiast na tą chwilę jara mnie fakt, że będzie to Batman, który nie będzie miał żadnych ograniczeń, żadnych kajdanek nałożonych i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie.
No dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o tematy związane z Batmanem, to jak jesteśmy przy Warner Bros., to jak Warner Bros., to oczywiście DCU i tak dalej, jak DCU, no to Harley Quinn, jak Harley Quinn to Margot Robbie, więc przejdźmy do Piratów z Karaibów. I to kolejna informacja, zresztą do której myślę, że możemy tutaj nawiązać do jednego z poprzednich odcinków, gdzie mówiliśmy o tym, że w planach Disneya jest zrobienie rebootu Piratów z Karaibów, z Karen Gillan jako, no, twarzą tego rebootu i najpewniej piratką, która zresztą, zresztą wiem, że jest taka postać, powiedzmy, w ramach tej ich przejażdżki, nie? W Disneylandzie. No i teraz dostaliśmy informację o tym, że szykuje się jeszcze inny film z serii, powiedzmy, ze świata Piraci z Karaibów, którego twarzą miałaby z kolei być Margot Robbie. Natomiast mało tego, już jest do tego projektu przypisana scenarzystka, którą jest Christina Hodgson, z którą Margot Robbie współpracowała przy okazji Birds of Prey. Ta sama scenarzystka odpowiada też m.in. za ten powstający film o Flashu. O, to jest nawet lepsze powiązanie. I także za Bumblebee, czyli no jakby całkiem myślę niezbyt tutaj jej portfolio. I co jest interesujące, to że nie ma to być, nie ma to mieć żadnego związku z powstającym rebootem, który i tak powstaje, jakby to nie jest tak, że któryś z tych projektów zajmuje miejsce drugiego. Natomiast nie ma to być też kontynuacja tej serii, którą mieliśmy do tej pory. To ma być, nie ma to być w ogóle, to nie ma być też spin-off, to w ogóle ma być coś jeszcze innego. Jakby film w świecie, jakby film, który ma też bazować po prostu na tej przejażdżce. Co dla mnie już mi po prostu jak no reboot, tak? No robimy jakby to, no, robimy...
Nie ma nic pomiędzy w tym momencie. To nie jest tak, że chwila, to robisz, ale to jest w tym kontinuum, czy nie? Nie, no to jest reboot, tak? Może w inny sposób. Robisz to w tym samym świecie, no to jest spin-off. Jakby nie ma albo. Możesz próbować uciekać od tej plakietki, ale ona gdzieś tam jest, więc jeżeli to ma być po prostu Piraci z Karaibów, cokolwiek, i nie masz tutaj żadnych, wiesz... motywów związanych z Jackiem Sparrowem i tak dalej, to robisz reboot.
Mhm. Znaczy, oni generalnie mam wrażenie, że po prostu starają się uciekać od tej łatki, żeby uniknąć tej sytuacji, w której publiczność będzie mówiła, no ale jak Piraci z Karaibów, ale bez Jacka Sparrowa. I wiesz, oni mam wrażenie, że się trochę obawiają tego, że no, nowa seria, ale bez tej konkretnej postaci w jakiś sposób odrzuci publikę. I zakładam, że ten film powstanie wcześniej, aniżeli ten planowany reboot. I dlatego najprawdopodobniej nie będą mogli sobie pozwolić, wiesz, na długie tutaj i spokojne przyzwyczajanie widzów do nowej wizji, więc to jest takie, nie wiem, próba powiedzmy oswojenia tej publiki z czymś nowym. I mam wrażenie też, i to mi się troszkę pod tym względem nie podoba, ja nie jestem absolutnie nic przeciwko Margot Robbie, ale mam wrażenie, że ona jest tutaj troszkę zaangażowana, jak żeby być takim żeńskim Jackiem Sparrowem,
tak,
biorąc pod uwagę, że
dokładnie o tym pomyślałem.
Dopiero co grała Harley Quinn i wiemy, że przy dobrym scenariuszu jest w stanie naprawdę fajnie zagrać taką nieprzewidywalną i szaloną postać. I mam wrażenie, że to jest takie pójść na skróty, okej, to weźmy Harley Quinn, ale niech będzie piratką i będziemy mieli Jacka Sparrowa w spódnicy.
To jest pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, jak sobie myślę, no niech będzie druga. Pierwsza brzmi, o Margot Robbie, super aktorka, fajnie, a potem tylko taki alarm w głowie, ping, 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 ej. Ty wiesz, widzisz, co oni tutaj próbują zrobić. Ja po prostu natychmiast widzę ją jako Harley Quinn na statku. I to jeszcze nie ta Harley Quinn, która faktycznie ma sens, jakoś tam ta z Birds of Prey, która jakoś tam łączy te wątki, tylko ej Margo, pamiętasz ten motyw, jak byłaś w Suicide Squad? Może nie przesadzajmy, bo tam trochę się nie podobało, ale wytnij całą tą głębię na razie, bo nie ma trochę na to miejsca w tym momencie, i odpal szaleństwo. Wiesz, tak się powygłupiaj, pogadaj śmiesznie i tak dalej. I jak ja ją widzę po prostu w tym momencie Harley Quinn ubraną w ubranie pirata i po prostu szalejącą na statku, i jest to de facto zmiana płci i nic więcej bohatera, czy w tym momencie na bohaterkę, to ja nie znoszę takich zabiegów, absolutnie nie znoszę. Możemy się mylić, może jest tam wielka, wiesz, pomysł, może być rola, ale na papierze dokładnie tak to wygląda. I jeżeli wszystko, co chcesz zrobić, to zrebootować tą postać i po prostu podstawić z jednego filmu na drugi, zaraz ktoś powie, o, ale non stop tak robią w adaptacjach, tak? Pierwszy raz wchodzisz na medium, jeżeli nigdy nie byłoby, jeżeli byłaby książka Piraci z Karaibów i byłby tam Jack Sparrow i Margot Robbie pojawiłaby się w pierwszej adaptacji, nazywałaby się Gina Sparrow, czy coś w tym rodzaju, to nie miałbym nawet naprawdę pretensji, bo to byłoby siłą rzeczy nowe medium, nowy jakiś ten... Ale to już jest ustanowiona seria, której ewidentnie chcesz zrobić tylko Switch dla samego Switchu. Nie znoszę takich zabiegów i bardzo się tego obawiam.
No tym bardziej, że właśnie znowu biorę scenarzystkę, która już Harley pisała i pisała ją w sumie najlepiej z osób, które brały się za to do tej pory, więc no jakby widzisz, jak producenci musieli tam kombinować po prostu w kierunku tego, jak ten film sprzedać najłatwiej, nie? I dlatego ta opcja z rebootem i Karen Gillan podoba mi się dużo bardziej, bo tak. Pomijając kwestię tego, że zwyczajnie lubię bardziej Karen Gillan jako aktorkę, to jeszcze no to jest aktorka, którą widzieliśmy w dokładnie takiej roli, nie? I masz wrażenie, że być może jest jakiś inny pomysł na tę postać i ktoś inny będzie twarzą tej
nawet
ktoś
jeśli,
inny na zasadzie inna postać zupełnie będzie twarzą tej nowej serii.
Nawet jeśli Karen Gillan miałaby być kolejnym Jackiem Sparrow, to przynajmniej jeszcze nie było roli Karen Gillan, która byłaby kolejnym Jackiem Sparrow, nie? Nebula, miałeś Doktora Who, miałeś Jumanji, w każdych z tych ról jednak to były różne role, ale żadna nie była tym. Natomiast możesz bezpośrednio linię między Jackiem Sparrow a Harley Quinn narysować. Zamień ich, wiesz, wrzuć właśnie Harley, ubierz strój pirata, szczególnie jeżeli wyrzucisz ten cały motyw, który był główny w Birds of Prey, czyli emocjonalny breakup i masz ten taki po prostu, no po prostu to, więc nawet wolałbym, nawet jeżeli już by mieli to robić, to cały czas wolałbym, żeby to była Karen Gillan tylko po to, żeby zobaczyć coś nowego, niż żeby zobaczyć powtórkę z rozgrywki. I po raz kolejny ja absolutnie nic do robi. Uważam, że jest fantastyczną aktorką, uważam, że jeszcze przy zdolnej reżyserce, przy scenarzystach można wyciągać ze swoich ról naprawdę wiele. Na przykład w ogóle nie byłem fanem filmu Aitonia, ale nie mogę odmówić tam nic po prostu talentowi, który tam po prostu wylewał się, zrobi na każdym kroku. Ale no to nie jest rola, w której chciałbym ją widzieć.
No i mam wrażenie, że kurczę, publika będzie, myślę, zorientowana faktycznie, czym jest ten film na dobrą sprawę, nie? No bo mam wrażenie, że no jednak mainstreamowi widzowie mainstreamowych filmów, przyzwyczaili się jednak do pewnych konkretnych tutaj zabiegów, jakie robią hollywoodzkie studia, gdzie jak robią serię, no to angażują wszystko w jedną serię. I Piraci z kolei by tak faktycznie wyglądali, nie? Widziałeś, że to jest jedna seria filmów w tym samym świecie, z tym samym bohaterami. I w momencie, w którym ogłoszono by reboot i by jakby jasno zakomunikowano, że to jest nowa seria z nowymi bohaterami, też oparta o to samo, co poprzednia, ale generalnie no to jest nowe uniwersum, tak? No spokojnie myślę, że wielu fanów nie byłoby zadowolonych z tego, bo cały czas bo kiedyś to się oglądało, te Piraty z Johnnym Deppem było super, ale by myślę, bardzo łatwo załapali, o co chodzi. A tutaj mam wrażenie, że będzie ciężko bardzo zakomunikować, czym do cholery jest ten film. Czy to jest w tym samym świecie, czy to nie jest w tym samym świecie. Wiem, mam wrażenie, że wiele osób będzie się po prostu czuło oszukanych w związku z tym, że będą oczekiwać tego, co znali do tej pory, a dostaną coś innego, ale jednocześnie udające jakby mniej więcej pewnie ten sam klimat. Więc no, podejrzewam, że to może być po prostu no, falstart dla, nie wiem, nawet nie wiem dlaczego falstart, bo w sumie to jest cały czas opisywane jako oryginalna historia z nowymi bohaterami pod szyldem piratów, zainspirowana atrakcją w Disneylandzie. Co brzmi jak reboot właśnie.
No, ale dokładnie okay. Tym jest.
No dobra, nie wiem, może Jerry Bruckheimer wie, co robi, nie mam pojęcia. W każdym razie, no, obie te, jeśli ktoś się dalej się czuje skonfundowany, o co chodzi, no to tak jak wspomnieliśmy, no, oba te filmy powstają najwyraźniej, no zobaczymy, czy dojdą do skutku, ale powstają i najwyraźniej, no, nie wiem, mają jakieś... Podejrzewam, że ten wyjdzie w pierwszy, potem będą kombinować nad rebootem ewentualnie. Chociaż kto wie, no nie wiem, jeśli ten film wyjdzie i odniesie jakiś spektakularny sukces, to może będą kontynuować i to. Nie wiem, nie mam pojęcia.
Ludzie lubią to, co znają, ale ciężko powiedzieć, na ile mogą lubić to, co znają w innej formie. Nie wiem. Ja po prostu mogę powiedzieć, że na papierze nie lubię tego zabiegu, a co dalej, to już zobaczymy.
No dobra, to tyle, jeśli chodzi o chyba te filmowe rzeczy, o ile dobrze tutaj widziałem. A nie, jeszcze jest, rozumiem, okej, to można w sumie podpiąć jeszcze pod grę. No dobra, to wspominałeś o tym newsie z producentem Sonika, który miałby produkować tak. Serial, tak? Na podstawie gry Disco Elysium.
Disco Elysium to jest gra, w której nie przeszedłem, nawet ciężko powiedzieć, że zabrałem w niej daleko, bo za słabo znam język angielski. I teraz zrozumcie, jestem osobą, która tłumaczyła rzeczy z języka angielskiego na język polski. Język angielski nie jest dla mnie skomplikowany. Większość rzeczy, komiksów, książek czytam w języku angielskim. Disco Elysium na zagranicznych portalach dla ludzi, na których język angielski jest pierwszym językiem, miało recenzję pod tytułem zalety w tej grze? Wszystko. Wady? Muszę co chwila sięgać do słownika. Mówię tu o osobie, dla której język angielski jest pierwszym językiem. Bo słownictwo było naprawdę wygórowane i ja w pewnym momencie stwierdziłem, że no nie odnajdę się w tym. No nie, jasne, dużo rozumiem z kontekstu, ale w pewnym momencie jednak niuanse mi uciekną. Wiem, że gdzieś tam pracuję nad kolejnymi wersjami językowymi. Jak będzie wersja polska, to pewnie sobie je sprawdzę. I jakby pomijając fakt, że jest to producent Sonika, to jakby ja sobie nie dziwię się jakby skąd pomysł akurat na Disco Elysium. To była gra, to jest jednak mała gra, bardzo doceniona przez wielu recenzentów, z niesamowitym pomysłem na świat, bohaterem i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak jak myślę sobie o jakimkolwiek przełożeniu tego na medium filmowe, serialowe, to mi się załącza gdzieś te, załączają wszystkie te, nie wiem, przez Las Vegas Parano, przez jakieś tam po prostu inne, może Requiem for a Dream to za daleko, ale takie naprawdę ostro tripowe filmy, w których nie wiem, szczerze mówiąc, naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, jak to miałoby wyglądać. Kiedy mamy głównego bohatera, który jest tym detektywem w tym takim bardzo dziwnym świecie, gdzie tak jest dużo disco, jak sama nazwa wskazuje, gdzie no, jakby urokiem tej gry było też to, że on jakby non-stop rozmawia ze swoimi własnymi zmysłami. I przełóż to, spróbuj to przełożyć na film, jakby tam musiał być, czy nawet serial, tam musiał być non-stop jakieś kwasowe tripy, gdzie głównemu bohaterowi w głowie odzywa się jego elektromagnetyzm. Albo coś w tym rodzaju, nie? I mówi mu, jest ta prawie na początku rozmowa, jak pyta cię, hej, 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 wiesz, która jest godzina? I możesz odpowiedzieć, że na przykład it's drink o'clock i that's my man! I wiesz, i w tym momencie chcesz, żeby ten, albo powiesz, że nie, że nie chce, że starasz się ograniczać i on mówi tak, kompletnie cię nie poznaje. Kiedyś byłeś innym człowiekiem i jestem zawiedziony twoją postawą, nie? I masz tego typu rzeczy i jakieś pożądanie, jakieś ta brutalność i to wszystko. No ja sobie kompletnie, choć mówię, jestem bardzo zafascynowany tą grą i z przyjemnością się do niej zabiorę, kiedy nie będę musiał co chwila zerkać do słownika, żeby zrozumieć, co znaczą dane wyrazy. To jednak naprawdę ciekawi mnie, że w ogóle ktokolwiek się za taki projekt chce dzisiaj zabierać.
Znaczy, ja mam wrażenie, że to głównie chodzi właśnie o świat, nie? I o to, o takie elementy, które jednak wyróżniają to na tle wszelkich innych gier, czy w ogóle światów, które się pojawiają. W ogóle mam wrażenie, że wiesz, w grach jest masa pomysłów, na które Hollywood mogłoby sobie pozwolić, ale nie chce ryzykować. I dopiero kiedy oni zobaczą, że właśnie dany pomysł faktycznie chwyta i to się podoba. I czasami jest tak, że wiesz, sam pomysł wystarczy do tego, żeby jakieś zainteresowanie wzbudzić, no to zaczyna się kombinowanie, kurczę, to może jednak zaadaptujmy to teraz jako film albo jako serial, gdzie mam wrażenie, że to już nie jest to samo, nie? Bo bardzo często no, adaptując coś, dokładasz sobie kolejną porcję rzeczy, które musisz się martwić, czy coś zadziała, co nie zadziała i tak dalej. I wiesz, myślisz, kurczę, czasami pojawia się jakaś gra i myślisz sobie, kurczę, zobaczyłbym film w tym świecie na przykład, nie? Nie wiem, jakiś Horizon Zero Dawn na przykład, nie? Która była fajną grą, ale jednocześnie najlepsze w tej grze jest ten świat i spokojnie bym widział po prostu masę filmów, które się rozgrywają po prostu w uniwersum. Czemu nikt nie wpadł, wiesz, w Hollywood na to, żeby zrobić postapokaliptyczny świat z tymi wielkimi robotami, powiedzmy, które zastępują zwierzęta? No na pewno wpadł, tylko nikt nie chciał zrealizować tego filmu, nie? Bo mówmy się, no, bardzo często się mówi o tym, że no, Hollywood cierpi na brak pomysłów, nie? No nie, pomysły to pewnie to po prostu latają od, wiesz, od góry do dołu. Problem jest taki, że nikt nie chce sfinansować tych pomysłów, bo bardzo często są ryzykowne rzeczy, gdzie no, trzeba jednak postawić pieniądze na pomysł, który nie wiadomo, czy się sprawdzi, bo nie było go wcześniej. I ja mam wrażenie, że zwyczajnie bardzo często i pewnie coraz częściej branża filmowa czy telewizyjna będzie po te pomysły z gier sięgać i robić lepszą lub gorszą robotę, ale dopiero będzie po to sięgać, kiedy już jakieś zainteresowanie, wiesz, powstanie. Wiadomo, że to będzie serial, w tym przypadku Disco Elysium, nikt nie zrobi filmu wysokobudżetowego na podstawie, wiesz, gry, która i tak już jest niszowa, ale na serial, szczególnie kiedy to miałoby znowu iść do jakiejś konkretnej publiki, a plus jeszcze pewnie by liczyły na jakieś tam zainteresowanie od fanów gier, bo znowu nie trzeba będzie liczyć się na to, że fani gier zostawią komputery czy konsole i pójdą do kina, tylko odpalą sobie nie wiem, streaming na przykład, to już jest trochę inna sprawa, nie? Natomiast też nie wierzyłbym, no nie wiem, ja w tę grę nie grałem, też tylko słyszałem i czytałem o niej, ale nie liczyłbym też na to, że jakoś, wiesz, bardzo tutaj wiernie zaadaptuję pomysły, które w tej grze były. Myślę, że bardziej chodzi o takie powierzchowne rzeczy.
No tak, tylko właśnie, nie, absolutnie się z tym zgadzam, tylko właśnie ja spróbuję sobie wyobrazić jakby, który element, bo jakby sam świat jest ciekawy, ale wydaje mi się, że on właśnie nie jest siłą tej gry. Jakby największą siłą tej gry jest to, jak jest bohater prowadzony i to, jak wyglądają jego przemyślenia. Tam jest cała masa wewnętrznych monologów, raczej nawet nie monologów, to są dialogi z różnymi aspektami osobowości twojej postaci. I sam świat nie jest aż tak rozbudowany, jak to, jak bardzo rozbudowane jest doznawanie tego świata przez bohatera. Więc zakładam, że jeżeli coś kogoś skusiłoby do adaptacji tej gry, to konkretnie ten wątek, bo to jest jakby siła tej gry, bo inne rzeczy można przedstawić w inny sposób. Więc jeżeli cokolwiek mógłby budować, jasno, można zmienić 1000 rzeczy w adaptacji, ale wydaje mi się, że w innym wypadku jakby co ci się spodobało w tej co cię zainteresowało, że chcesz adaptować akurat tą grę? No wydaje mi się, że właśnie to. Nie wiem, tam jest motyw, gdzie spotykasz super przypakowanego mięśniaka, który ci nie chce przepuścić, możesz mu spuścić w pierś, jeżeli jesteś detektyw Brut, a jak nie, to możesz próbować go racjonalizować i gość jest takim zagorzałym rasistą, który może ci zacząć wyprawić po prostu wypracowania o wyższości jego rasy nad innymi, waląc ci taki gruby bullshit o jakichś tam najróżniejszych łączeniu się ras i tak dalej, możesz tego słuchać i to po prostu jest takie... Ktoś naprawdę się natrudził, żeby żeby w głowie... Rozumiesz, że w głowie tego typa to jest racjonalizacja grubego bullshitu, która jest po prostu wywalona tam na wiele stron tekstu, który czytasz, nie? No mówię, cały czas wydaje mi się, że jeżeli adaptujesz grę, to chcesz na konkretnym elemencie się skupić i wokół tego coś zbudować. A jeśli byłoby to Disco Elysium, to byłoby właśnie to i... Cholera, to po prostu na razie nie widzę projektu bohatera, który non-stop... wszystko internalizuje w jakiś sposób.
Wiesz, jakby nie patrzeć, producent Sonica to wciąż jest osoba współodpowiedzialna za najlepszą rzecz z Sonikiem od czasu, nie wiem, Sonic Generations czy coś takiego. Więc mimo, no poza Sonic Manią, ale to była fanowska rzecz bardziej oddolna.
Wielki sukces adaptacji.
Więc mimo wszystko jakby dokonuje naprawdę dużych rzeczy, więc kto wie, być może coś z tego wyjdzie. Ale wiesz, no produkcja telewizyjna, więc myślę, że mogą sobie pozwolić też na naprawdę kombinowanie formą, nie? W tym wypadku. Dobra, jeszcze jedna rzecz związana z grami, czyli temat, który mielibyśmy podjąć, który podjęlibyśmy pewnie przy okazji jakiegoś odcinka growego, to będę musiał się zabrać w końcu za ogarnianie tego, ale to myślę, że już bliżej końca Last of Us jak będziemy. Ale stwierdziliśmy, że w sumie i tak tutaj bardziej to interesuje Oscara, ja teraz nadrobiłem teraz przy okazji właśnie małego researchu tenże temat, więc pogadamy sobie o nim tutaj. Mianowicie pojawiły się kolejne materiały z gry Avengers, gdzie pokazano nam troszkę wreszcie, na czym będzie polegała fabuła, pokazano nam trochę gameplayu. No generalnie mamy już pojęcie, jak ta gra będzie faktycznie wyglądała, poza ogólnym stwierdzeniem, że jaki to będzie typ gry. Więc między innymi był zwiastun i... To ja może zacznę, bo ja byłem nieprzekonany tej gry. Wygląda okej w sumie, zaczął wyglądać ciekawie, pod tym względem, że zaczęło faktycznie wyglądać jak coś, co nie jest tylko próbą nabicia, wiesz, popularności na samych filmach, bo bardzo mi podoba mi się to, że głównym antagonistą tej gry jest MODOK i pojawiają się tam też te antagoniści, których normalnie nie widzieliśmy w filmach, albo widzieliśmy, a mieli małą rolę, bo to jednak odróżnia no, to od filmów. Mam wrażenie, że to jest jednak dobry kierunek, nie? Nawet gry Arkham pokazały, że w sumie można spokojnie czerpać sobie z mitologii postaci i brać jakieś elementy, które były popularne w filmach, ale łączyć to z elementami komiksowymi i nikomu to absolutnie nie będzie przeszkadzało, raczej ludzie mają świadomość, że to nie, że świat komiksowy jest dużo szerszy niż to, co widzieliśmy w filmach. Plus nagle bardzo prominentną postacią stała się Kamala Khan, która
tutaj
tam...
jest właściwie główną bohaterką, tak na to wygląda w jakiś
sposób. To też jest bardzo dobrą decyzją, nie? Bo jednak... No zwykle w tego typu produkcjach potrzebujesz takiej postaci, która będzie trochę twoimi oczami na to, co się tutaj dzieje, nie? Wprowadzono też ten element, nie wiem, czy to było ogłaszane wcześniej, czy nie, ale wprowadzono to, że Avengers się rozpadli, bo Kapitan Ameryka zginął, czy coś takiego i teraz dopiero Kamala pomaga im się zebrać do kupy, nie? Co z jednej strony też jest fajnym pomysłem na to, żeby właśnie zacząć od nowa i łatwiej wprowadzić tego gracza w ten świat, a po drugie, to jest tak bardzo w duchu Avengers, że się pokłócili i przestali ze sobą współpracować nagle, że jak najbardziej też pasuje do tego świata, nie? I widzowie, którzy zresztą znają MCU, znaczy znają postacie Marvela tylko z MCU, też będą ten element kojarzyć, nie? No bo każdy film Avengers zawiera Avengers, którzy się kłócili ze sobą. Więc zaczyna to mieć ręce i nogi na pewno, nie? Więc ja bym się tym zainteresował, jakby ogłosili kanapowy co-op, ale że chyba będzie tylko sieciowy, no to nie wiem jeszcze. No ale okej, troszkę tutaj jakby no, podskoczyli w moim rankingu.
Ponieważ ja kocham sieciowy co-op, to oczywiście mi to absolutnie leży, ale to, o czym mówiłeś, jakby po czym można poznać szybko, czy dana gra to jest odcinanie licencji, czy próba robienia czegoś od siebie, właśnie chociażby po bohaterach. I jak wiesz, że wychodzi udany film, gdzie miałeś, nie wiem, The Wolverine na przykład i miałeś, chociaż tą grę akurat wiem, że ludzie lubili, mi średnio leżała, to przy Origins, gdzie grasz Wolverine'em, zabijasz postacie w jakiś tam sposób, trzeba tam po drodze wprowadzić trochę, ale widzisz, że jedzie to mocno na marce filmu. I tak samo było przez długi czas z Batmanami. A jak wprowadzono Batman Arkham Series, no to nagle postawiono na zupełnie inne rzeczy, tak? Zupełnie inaczej to przedstawili. No był ten Joker bardziej odnoszący się do Animated Series, bo to był Mark Hamill i Kevin Conroy, tak? Ale jednocześnie cała masa innych i to wypaliło najlepiej. I tutaj też, kiedy... Okej, widzisz tych Avengers, bez Hawkeye'a, ale generalnie zespół filmowy. Myślisz sobie, jeszcze wiem, jak była pierwsza reakcja ludzi, jak to pierwszy raz pokazali, nie? Ci Avengers, którzy odnoszą się do filmów, ale... jednocześnie starają się być tak zmienieni, żeby nie wyglądali do końca jak ci z filmu, ale byli z filmu. I to pierwsza reakcja dziwnego, że była taka, starą się jechać na licencji, ale nie mogą do końca, nie mają tych aktorów, więc będą kombinować, wiesz, wokół tego. Ale teraz jak widzisz dalej tą grę i właśnie zauważysz, że ale sercem tej drużyny ma być Kamala. Kamala nie ma nic wspólnego z MCU, wiadomo, że będzie tam gdzieś na Disney Plus, w dalszej perspektywie jest plan, ale póki co nie ma nic wspólnego. Głównym złym nie jest Thanos, głównym złym nie jest, nie wiem, Red Skull, czy ktokolwiek inny, tylko MODOK, tak, który znowu nie ma nic wspólnego z MCU na tę chwilę, no to już widzisz, że okej, chcą iść w jakąś taką swoją stronę. A jak idą w swoją stronę, to zawsze daje mi to większe nadzieje na to, że mają pomysł, a nie tylko, że coś tam się dzieje, a nie tylko odcinamy kupony. Zresztą mają niedługo pokazać pierwszego bohatera, bardziej, jak dobrze pamiętam, z pierwszych tych to ma być Hank Pym, ale znowu nie stary Hank Pym, który ma wyglądać jak z MCU, tylko taki trochę Hank Pym bardziej swoje przeszedł chłopak, a jeszcze trochę blond włosów mu zostało. Wygląda jakby trochę, ostatnio za dużo w swojej przyczepie na kanapie leżał, ale generalnie jakby coś tam jeszcze robi, więc to ma być też jakby kolejny bohater. I to jest jakby spoko. No ja uwielbiam właśnie koopowe loot grindery, które ze znajomymi często gramy. I no tutaj wyraźnie jest na to nastawione, jest tak, masa misji, my sobie gracie w koopie, zbieracie nowy gear i tam się uzbrajacie. No plus do tego dochodzi wygląd zmieniany postaci, jak możesz sobie grać Joe Fixitem, z kolei ja grałem wcześniej w Marvel Heroes tą grę, gdzie dokładnie jakby też były te skórki i loot się zbierało i tak dalej, i jak najbardziej lubię tą grę, tego typu granie. No tutaj pokazali jeszcze rzeczy, które mogą być na przykład fajne, jak na przykład Team Up Knockdown, i jest pokazane jak Kamala i Hulk razem, jeżeli jedna osoba gra Kamalą, druga Hulkiem, i na przykład masz wielkiego mecha IM i razem możecie go rozpierdolić, jak tam w odpowiednie jakieś warunki zostaną spełnione, więc może to da fan. Obsada głosowa to są ludzie, których bardzo doceniam od dwóch jakby najbardziej prominentnych branży obecnie, czyli Nolan North jako Tony Stark i Troy Baker jako Bruce Banner, którzy nie wiem, teraz było Last of Us, było, no wiadomo, Uncharted jest znany z całej masy gier, więc jakby, no plus z Critical Role jest Laura Bailey i Travis Wellingham jako Thor i Black Widow, to też są aktorzy, których lubię, więc jakby to tu wszystko działa. Natomiast no, dla mnie zawsze sprawdzianem ostatecznym będzie to, jak w takich grach w kółko powtarza się tak naprawdę jedną czynność, czy jest tam coś więcej, bo jakby możesz to wszystko, co o tym powiedziałem, powiedzieć, nie wiem, o Anthem, tak, BioWare'u. Koop, loot, zmiana sprzętu i tak dalej, ale ostatecznie dobierają się do tego pierwsi recenzenci i okazuje się, że masz 4 misje na krzyż, które są z grubsza do siebie podobne, które w kółko powtarzasz, tak, i nic więcej tam się nie dzieje. Więc jakby jasne, no tu ma być fabuła, więc to już jest jakiś tam plus, ale dla mnie zawsze to będzie tak, czy to nie jest tak, że okej, przejdę sobie fabułę, a potem mamy właśnie te kilka misji na krzyż, może być ich nawet więcej, ale generalnie są identyczne, klepiemy w nich dokładnie te same mopki, mamy kilka ciosów na krzyż i idziemy dalej, jakby mięcho będzie najważniejsze, tak zawsze jest najważniejsze, jak dużo tego kontentu tam jest, więc ja jestem zainteresowany, bo uwielbiam takie gry, że tak powiem, farba Marvela na tym mi nie odrzuca mnie, wręcz przeciwnie na to wszystko, ale jakby zawsze będę weryfikował to ostatecznie po ilości kontentu. No póki co w miarę mnie zachęca te wszystkie opcje, no i kombat wreszcie, pokazali na przykład tą walkę Thora trochę bardziej, pokazali więcej tych obszarów otwartych, gdzie faktycznie będziesz miał to poruszanie się zarówno w powietrzu, jeżeli jesteś postacią typu Thor czy Iron Man, poruszanie się między budynkami, nie wiem co będzie robiła Black Widow na tym etapie, ale Hulk z jego dzikimi susami między tymi, czy no bardzo fajnie wygląda gameplay Kamali, która jak wiemy ma kompletnie popieprzone moce, które są wizualnie dziwne i odrzucające, ale tu widzimy jak ona wymachuje tymi swoimi pięściami niczym Mr. Fantastic w pewien sposób, które się tam powiększają, albo jak przechodzi między budynkami, jak jej się te nogi wyciągają z jednego budynku na drugi. Sam fakt, że ktoś chce odnieść tą dziwność Kamali i ustawić ją w samym środku swojej gry i zaryzykować z tym, no mi daje znowu pewne poczucie, że ktoś tu jest pewny swego.
W sumie właśnie mówię, to wszystko brzmi fajnie, tylko ja bym był totalnie zainteresowany, w 100%, żebym to kupił w premierę, gdybym miał pewność właśnie, że po pierwsze, że można sobie grać po prostu na jednej konsoli, a jednak kupowanie dwóch egzemplarzy w jednym gospodarstwie domowym to już jest trochę problem. Plus, zresztą, nawet jakby powiedzmy tylko sieciowy wchodził w grę, no to już właśnie jakby, akurat mam dwie konsole w domu, ale no niestety dwa egzemplarze gry to już jest spory wydatek, nie? Plus, no jeszcze nie mówiąc już o tym, że jeszcze trzeba by PlayStation Plus kupić grając na konsoli i tak dalej. No druga rzecz jest taka, że nawet gdyby to było powiedzmy do obejścia jakoś, bo nie wiem, by wspaniałomyślnie zrobili ten system, co jest przy layout, nie? Że tylko jeden egzemplarz jest potrzebny, jak chcesz grać dwie osoby, to byłoby fajnie, gdyby jednak ta gra była do przejścia w całości przez dwie osoby w koopie, nie? Gdyby, a tu, z tego co kojarzę, to jest tak, że generalnie to jest gra singlowa, poza tymi specjalnymi operacjami, które się gra w koopie. I powiem szczerze, że kurczę, no to mówię, tego typu gry, ja totalnie je rozumiem właśnie, kiedy się gra w jakimś towarzystwie, ale sam bym się nie chciał, gdyby mnie troszkę mimo wszystko nudziło. Do pewnego momentu spoko, ale w którymś momencie bym zdobył jakieś uzbrojenie, zdobył jakieś skórki i tak dalej, i stwierdził, kurde, trochę nuda, no to w sumie co tu więcej robić,
tak, nie? Tak. Ludgrindery to jest gra, których ja bym w życiu nie grał. Ja właśnie wiem, że cała masa ludzi uwielbia Dark Souls, wiem, że tam jakby jest opcja multiplayer, ale cała masa ludzi gra solo. Ja wielokrotnie mówiłem, że tego gry nie są dla mnie właśnie też dlatego. Sekiro było dobrym przykładem. Gdybym w Sekiro było multiplayer i mógłbym z kumplem grać i rozwalać te super trudne bossy, pewnie by mnie to bardziej ciekawiło. No mówię, dlatego już, jeżeli już, to bliżej byłoby mi do Dark Soulsów, bo tam ta opcja jest. Ale samemu mi się w takie gry, w których zbierasz sprzęt i pokonujesz trudniejszych przeciwników, w życiu by mi się nie chciało grać. I za każdym razem mieliśmy zawsze ten efekt domina, za każdym razem, kiedy grało się w taką grę i powiedzmy jedna osoba z jakiegoś powodu rezygnowała, to nie trzeba było długo czekać, jak wszyscy przestawaliśmy grać. Bo to jedna osoba się krusza, druga i potem to już nie to samo generalnie, nie? I tak to działa. No, liczę na to, że tego kontentu będzie tutaj sporo, ale też się zgodzę, że to błąd. Jeżeli idziesz w tą wersję fabularną, dlaczego by nie pozwolić jakby zawsze na koop, nie? Jakby tym bardziej, że oni tu jeszcze wyraźnie, czyli w demo, że w wielu misjach, gdzie będziesz miał cztery osoby, to będą boty, jeżeli nie masz znajomych. I tak bywa. Więc tym bardziej, skoro zastępują ci do botami, czemu wy nie mogliby sobie tak zaprojektować misji głównych, żeby zawsze pozwolić na granie dwóm osobom? Ja rozumiem, że to trzeba przerobić fabułę i tak dalej, chcą pokazać na przykład chwilę, jak sama Kamala sobie tam radzi i dobija do pewnego momentu, ale mimo wszystko wydaje mi się, że dałoby się to jakoś sensownie zrobić i to automatycznie wyobraź sobie, że grasz w te cztery osoby i w cztery osoby przechodzicie fabułę, a potem razem wchodzicie w te misje późniejsze, że tak powiem. Wydaje mi się, że zaangażowanie mogłoby być większe. Grasz teraz w Darksiders, to też gram teraz jeszcze ze znajomym w Darksiders i właśnie tam, że gracie dwoma różnymi postaciami, które jednocześnie mają tą fabułę i jakby zaangażowanie, powoduje, że na tych postaciach mi bardziej zależy i jednocześnie przechodzę fabułę, ale też ich build mnie, na przykład lubię, chcę zbudować wojnę czy tam tego Strife'a w taki, a nie inny sposób i to się fajnie ze sobą łączy, jak jakby jedno i drugie dostajesz. I też wolałbym, żeby tak to zostało skonstruowane.
No, tym bardziej, że to by też rozwiązało pewne problemy wynikające z tego, że no, postacie są bardzo różne, nie? I jedna postać będzie latać, druga będzie, nie wiem, druga będzie bardziej silniejsza w zwarciu, nie? Druga będzie skakać. Mam wrażenie, że gdyby zaprojektować tę grę na przykład, że tak jak w Darksiders, zawsze masz dwie postacie na przykład, z czego jedna jest w takim stylu, druga w takim stylu, to też to poziom można by ogrywać wokół tego, a postacie same z siebie mogłyby się, powiedzmy, jakoś tam zmieniać. Znaczy, no i, no.
Tu się nie zgodzę, bo jakby podoba mi się też opcja kustomizacji, na przykład jeżeli chcesz wziąć Hulka, no to Hulkiem, nie wiem jakie mogą być drzewka Hulka, ale gdzieś coś pomiędzy, nie wiem, tym jak dużo jesteś w stanie wytrzymać, a jak mocno jesteś w stanie, ciężko powiedzieć. Ale już popatrzmy na Thora na przykład, Ironmana czy Black Widow. Każda z tych postaci to jest opcja, której absolutnie możesz sobie wyobrazić, że jest bardziej zasięgowa. Thor rzucając Mjolnirem, wiadomo, waląc piorunami, Iron z rakietkami, czy Black Widow swoimi Widow Sting, czy jakimiś spluwami. Ale również w walce wręcz, nie? Każda z tych postaci sobie spokojnie wyobraża, że mogłaby być kontaktowa. I jakby idea tego, że możesz zrobić sobie Thora, czy Iron Man, czy Black Widow tak jak lubisz, i jak bardziej ktoś lubił Thora za to, jak wyskakiwał ze swoimi piorunami Bring Me Thanos i wszystko dookoła, wiesz, napierdalało błyskami, czy wolisz być Thorem, który chce z drugim typem się po prostu close and personal ponawalać, no mi to odpowiada, więc jakby to, że jest kustomizacja, jest okej, co jakby nie przeczy temu, że mógłbyś zrobić poziomy z myślą o tym, że fajnie byłoby, jakby jedna postać była bardziej wytrzymała i mogła trochę przyjąć tych razów, była tak zwanym tankiem, a druga byłaby, powiedzmy, bardziej jakaś zasięgowa czy coś takiego. Wtedy dalej możesz to ograć z botami i dalej możesz to ograć w drużynie. Możecie pójść razem, ale jedna osoba możecie być razem zasięgowi, ale to już na waszą odpowiedzialność, prawda, będzie wam trudniej trochę.
No. No i zobaczymy też, mam wrażenie, że też właśnie gdyby ta gra była zaprojektowana pod robienie jej, pod przechodzenie jej w kopię, też pewnie wydłużyłoby jej żywotność, nie? Bo to jest też pytanie, jak ta gra sobie poradzi na dłuższą metę, bo też wspomniałeś właśnie o recenzentach i tak dalej, no recenzje jeszcze mogą być w miarę pozytywne, bo powiedzmy te pierwsze etapy mogą być zrobione, wiesz, porządnie, nie? Wiadomo, że recenzenci też nie mają czasu siedzieć nad grą, nie wiem, 100 czy więcej godzin, a bardzo często jest tak, że no na ile ten początek gier jest zrobiony dobrze, tak potem szybko się okazuje, że nie ma co robić w niej.
Ten multiplayer jest wydmuszkowy albo prowizoryczny, nie?
No, może jedyne, co można robić, przychodzić w kółko, to samo, wiesz, dwie osoby, nie?
Co ja bardzo doceniam za to, to to, że oni od razu zdeklarowali się, że późniejsze misje i nowe postacie będą kompletnie wliczone w koszt pudełka, że tak powiem. No to jest coś, o czym mówiłeś przy Assassin's Creed, jakby kiedy to jest ten Games as Service, wiele osób na to narzeka, ale widzimy, że to da się robić dobrze. Ubisoft w tym momencie w ogóle to są według mnie ludzie, którzy najlepiej to ogarniają, bo tak samo jak pograłem trochę w Division 2, to wydaje mi się, że tamten model całkiem nieźle się sprawdzał i potem wyszedł duży expansion, już w niego nie grałem, ale też słyszałem, że jest bardzo dobry, więc wydaje mi się, że jakby Ubisoft umie w to, zobaczymy jak będzie tutaj, a wiemy, że dobrze robiony Games as Service na zasadzie, okej, właśnie pograłeś sobie fajnie, teraz wychodzi Hank Pym. I chcę zobaczyć, jak się gra Hankiem Pymem, więc wracam do tej gry, nic nie muszę dopłacać w tym momencie, ale sobie mogę teraz pobawić się w pomniejszanie przeciwników, czy powiększanie siebie, deptanie ich, czy coś w tym rodzaju, bo może akurat taki gameplay dołożą i może być fajnie. Moja obawa jest taka, że czasami, jakby dlaczego jest według mnie takie bardzo złe podejście do Games of Service, to jest takie, że to był często dupochron i usprawiedliwienie dla twórców na zasadzie, no tak, tak, teraz macie dwie misje na krzyż, ale pamiętajcie, będziemy rozwijać nasz projekt, nie? I to jest coś, czego bardzo nie lubię i to ma złą sławę dla Games of Service przynosi, a prawda jest taka, że to może działać pod warunkiem, że z bramki wyjdziesz z wystarczająco dużą ilością kontentu, żeby gracze mieli co robić w trakcie, kiedy wypuszczasz kolejne segmenty. I w tym momencie, jeżeli to działa, to jakby z kolei wrzucenie za kasę ikonicznych kostiumów niektórych, na przykład, okej, jeśli chcesz, żeby twój Hulk wyglądał jak Joe Fixit w garniturze i jako szary Hulk i musisz za to parę złotych zapłacić, bo chcesz się wyróżniać, nie mam najmniejszych problemów jakby wtedy, żeby to było dodatkowo jeszcze z hajsem. Oczywiście o ile część kostiumów dalej będzie dostępna w grze, ale mówię, jakby nie mam z tym problemu. I tak długo, jak jakby reszta gry będzie wystarczająco zainteresowana, żeby mógł sobie tą posypkę dorzucić w postaci nowych kostiumów, a nie jeżeli to byłoby, nie wiem, wszystko, co mają ci do zaoferowania.
Tak, no jeszcze że właśnie a propos tego, co Ubisoft robił, no to po prostu na przykład narzekało na to, że w Assassin's Creed zaczęły się pojawiać mikropłatności, tylko że ja nigdy nie widziałem tam absolutnie żadnego problemu, bo ani razu, wiesz, gra mnie nie zmuszała do tego, żebym kiedykolwiek z tych mikropłatności korzystał, nie? A gdybym chciał, to mogę, nie? Z drugiej strony, no wiesz, jeśli na przykład, nie wiem, rozwój mojej postaci byłby wolniejszy niż sobie tego bym życzył, no to mogę, okej, mogę najwyżej kupić sobie jakieś tam dodatkowe punkty doświadczenia czy coś takiego. I tak jak wspomniałeś o tych strojach, no mam wrażenie, że nawet gdyby to była taka sytuacja, w której, wiesz, możesz sobie kupić jakiś strój, a możesz go sobie na niego sobie zapracować po prostu graniem, bo i tak wgrasz w tę grę, no to też nie byłby problem, nie?
Aczkolwiek oni wyraźnie zaznaczyli, że niektóre będą wyłącznie dostępne na ich market. Dalej nie mam z tym problemu, jeżeli to jest kwestia tylko kostiumów, nie? Właśnie Division tak było, gdzie wiele kostiumów można było znaleźć, jakieś szafki, jakieś spodnie przeszukać, mogą swoją postać kustomizować od tego, że wygląda jak policjant, strażak, albo kolej z Mad Maxa dosłownie wyciągnięty, i więc opcji kustomizacji miałem dalej całą masę, a jeszcze wiedziałem, że gdybym naprawdę chciał się napalił na jakiś motyw w sklepie, to mógłbym sypnąć parę groszy i sobie kupić kostium tam jakby. I znowu, ja nie widzę z tym żadnego problemu tak długo, jak reszta gry dostarcza. Jakby, wiem, że niektórzy ludzie mówią, że nie, że to powinno być częścią gry. Ja nie oceniam tego, co jest na markecie jakby, ale co daje ci to, co nie jest. I wtedy jakby sypnę dodatkowego grosza za to, że za te 200 czy ileś złotych dostałem grę na tyle godzin, że inne gry to, wiesz, 5 takich gier bym kupił. Tak jak może będzie, że z Ubisoftem jest, jeżeli poświęcisz naprawdę dużo godzin, jeżeli coś cię ściągnie, to jakby sypnąć dodatkowe, nie wiem, 50 złotych, 100 czy coś w tym rodzaju po takim czasie, bo chcę, żeby moje postacie wyglądały fajnie, bo mam jeszcze większy fan, jak mój Hulk będzie ssakar prosto. Znowu, nie widzę z tym problemu.
Nie, no jasne, to jakby w którymś momencie jakby oceniasz ten czas, który poświęciłeś na tę grę i zwyczajnie no, nie czujesz, że tracisz pieniądze na tym. Nie? No natomiast też ciekawe są generalnie, jak ta gra, nawet jeśli sam powiedzmy, nie wiem, czy będę w to grał, tak, tak jestem ciekaw, jak sobie poradzi ta gra, no bo te powiedzmy Marvelowe marki poza Spider-Manem ostatnio i nie wiem, właśnie tym Wolverine'em 100 lat temu, no leżały trochę odłogiem, nie? Ja jedyne gry, jakie pamiętam, to te, które wychodziły dawno, dawno temu, na etapie pierwszej fazy MCU.
Punisher jako... był całkiem okej grą, z tych, co pamiętam.
Jako właśnie kompaniony do filmu. Pamiętam, że był Thor, który był okropny, pamiętam, że był Iron Man, który był jeszcze gorszy i w sumie porzucono ten temat. I to też jest interesujące, że wiesz, że zamiast zrobić coś, co jakoś... właśnie, znaczy ja wiem, że ta gra powstaje od bardzo dawna, to swoją drogą, nie? Ale z perspektywy klienta, zamiast iść dalej w stylu rzeczy pokroju Spidermana, czyli wiesz, jedna postać, jakby obudować całą grę wokół tego, no tutaj w zasadzie no, jest to dużo większy projekt, ambitniejszy pod
ale
tym względem.
Ale to nie jest... tak zupełnie nowe, bo chciałbym przypomnieć, że były innego rodzaju gry Marvelowe, które akurat cieszyły się dużym powodzeniem. Przypominam Marvel Heroes, bo mam do tej gry straszny żal do ich twórców, jak oni ostatecznie potraktowali wszystkich łącznie ze swoimi pracownikami, więc ich maczetami. Ale była gra... X-Menowe gry było więcej, było Wolverine's Revenge, które uważam, że były naprawdę fajne. Natomiast trzeba pamiętać, że jest inny rodzaj gier, które mają swoich fanów i to jest te Ultimate Alliance, to się nazywa, tak? Ten rodzaj Marvela, gdzie to były teraz trzy części i jeszcze była czysto X-Menowa, coś tam z Apokalipsem związana, które de facto polegają właśnie na tym, że budujesz swoją drużynę, ich rozwijasz, to one są co prawda single playerowe, ale też polegają na tym, że budujesz jakiś swój zespół, oni między sobą mają ciosy na przykład też robione. Widziałem na przykład, że w tej grze już dosyć starej, tej z X-Men, jak miałeś Colossusa i Wolverina w drużynie, to zgadnijcie co, miałeś Fastball Special dostępny, czy coś w tym rodzaju, nie? Czy zakładam, że zerżnięte z filmu motyw, w którym, wiesz, Thor przywołuje pioruny i wali w Ironmana i Iron Man strzela dalej, więc trzeba pamiętać, że te gry... one mają swoich fanów i to nie jest tak, że one leżały kompletnie odłogiem. Już nie mówiąc o tych kompletnych mobilkach, typu Future Fight, tak się nazywa ta gra chyba. Ona też jakiś tam swoich ma na pewno fanów, bo cały czas się rozwija, cały czas Facebook mi sra, ej, widzę, że klikasz dużo Marvela, patrz, gra Marvela, graj, płać. Ale to, no, mimo wszystko są gry, które istnieją po prostu w innej formie. One nie istniały na takiej bazie jak właśnie Arkham, jak ten Spider-Man, jako takie gry fabularne, co bardziej jakieś właśnie team managery z jakąś rozwałką.
Tak, tylko że wiesz, ta gra też jest, jakby teraz mówię o tych Avengers, ta gra też jest promowana jako coś fabularnego, tak, nie? Nawet jeśli koniec końców jakby gros tej gry to będzie to, co się wydarzy po fabule, tak jednak no, jest sprzedawana jako coś, co ma ci dać na fabułę Avengersową, nie? Jakiś powiedzmy posmak tego, jak ktoś lubi filmy na przykład. Jeszcze tak patrzyłem z ciekawości, to jest tak, że wyszły trzy gry Marvel Ultimate Alliance, z czego trzecia całkiem niedawno na Switcha, rok temu dokładnie.
I ona ma te recenzje chyba, no ja nie mam Switcha, ale teraz czytałem, to się podoba.
No, 7 na 10, coś takiego. Chociaż w świecie gier to jest może jednak nie tak dobrze. Natomiast X-Menowy były osobne z tego, co widzę. To się nazywa X-Men Legends i były dwie części, z czego X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse to jest chyba ta, o której
to kojarzę,
miałeś na myśli. No, to tak tutaj...
I one, to jest takie, to są te, które miały swoją. One miały fabułę niby, miały nawet jakieś filmiki, nawet nie cutscenki, miały cinematiki konkretne. Chyba Marvel Ultimate Alliance 2 to w ogóle kręcił się wokół Civil War, tam przerobionym ostatecznie, gdzie jakieś tam pasożyty miały coś tam wpływać na tych ludzi, żeby doprowadzić do Civil War, a nie coś innego. Może to więcej sensu miało niż to, co u Millara, ale cały czas, no wydaje mi się, że to były gry, które miały swój following. No nie było, nie powstałoby chyba trzecia część gry, gdyby nie to, że ktoś był tym zainteresowany, nie?
No wiesz, z drugiej strony ta trzecia część gry powstała 10 lat po tej drugiej i tylko na Switcha, więc podejrzewam, że już jakby troszkę źródełko wyschło, no ale jakąś publikę na pewno to miało, nie? Jeśli to... Zdaje się, że te gry wychodziły jeszcze nawet na PlayStation... Ta dwójka chyba wyszła jeszcze na PlayStation 4 nawet, nie?
No ale też fakt faktem mają właśnie świetny voice cast, więc mi to też mówi, że okej, nie zatrudniasz ludzi, którzy są znani z najlepszych absolutnie gier, jeśli chodzi o voice acting, o motion capture, żeby odwalić po prostu manianę kompletną i sobie zrobić byle co, więc... No, mówię, nie widzisz Nolana Northa czy Troya Bakera przy grach, które nie są mocno fabularne, nie? Które są takie, że to jest istotne, żeby ci bohaterowie zagrali głosem i jakieś emocje w sobie wzbudzili. Zdaje mi to jakieś kolejne nadzieje, że i ta warstwa fabularna nie pozostanie porzucona zupełnie.
No, dobra, zobaczymy w każdym razie. Premiera gry za ile?
4 sierpnia.
No, 4 września, więc zobaczymy. Pewnie do tego czasu jeszcze jakieś materiały
pojawią. Ja pewnie sprawdzę, nie powiem, że na premierę, bo ja nie kupuję generalnie gier, chyba że naprawdę ufam twórcom. Pewnie Cyberpunk to będzie jedna rzecz, jaką kupię na premierę. Aczkolwiek, jeżeli zobaczę w recenzjach pierwszych, że ej, tego kontentu jest tam dużo i faktycznie jest spoko, to pewnie niedługo po premierze się skuszę i pewnie dam znać od siebie. Ale no mówię, ja w ciemno nie kupuję tak czy inaczej, szczególnie, że mówię, lubię Games as Service wbrew pozorom, ale mam do nich bardzo ograniczone zaufanie.
No ja nie wiem, ja na premierę raczej też na pewno nie kupię, potem nie wiem, może się zgłoszę po recenzenską wersję, zobaczymy. I w każdym razie, im bliżej premiery, tym pewnie będę coraz bardziej ciekawy tego, jak to wyjdzie i no, pewnie recenzje też dużo jednak odpowiedzą, nie? Przynajmniej jak pierwsze wrażenie wygląda. No dobra, słuchajcie, dajcie nam znać, jak wy się zapatrujecie na ten tytuł, jak wam się podoba, czy raczej jakie macie zdanie na temat tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy do tej pory, który Batman według was powinien na przykład wrócić do DCU, jeśli nie Christian Bale, jeśli nie Michael Keaton, to kto jeszcze? I tutaj pozdrawiamy fanboya Rovers. Nie Kevin Conroy. Kevin Conroy nie jest aktorem głosowym. To są dwie różne rzeczy i widzieliśmy to już na ekranie, więc okej. Okay. Natomiast oczywiście zachęcamy was tutaj do zadawania nam pytań. Możecie zrobić za pomocą tipu lub superchatów. Możemy rozwinąć jakieś kwestie, o których tutaj pomówiliśmy. A was zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków napisów końcowych. Był z nami Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.